A teraz przechodzimy do części stricte magazynowej. Na początek będzie żużel, potem sporo koszykówki, później jeszcze piłka nożna, lekka atletyka i jako ciekawostka ketle. Na początek jednak Speedway i niedzielne zwycięstwo żużlowców w falu bazo Zielona Góra nad Gedwell Toruń w spotkaniu z pewnymi podtekstami. Zielonogórzanie ostatecznie triumfowali w tym meczu Ekstraligi 50-40, a szczegóły i pomeczowe rozmowy w materiale przygotowanym przez Macieja Noskowicza.
Drugie zwycięstwo w rozgrywkach ekstraligowych odnieśli wczoraj żużlowcy Falubazu. Zielonogórzanie pokonali Getwell Toruń 50-40. Ważna to była wygrana drużyny zielonogórskiej. Ewentualna porażka sprawiłaby, że Falubaz zajmowałby ostatnie miejsce w tabeli. Falubaz od samego początku nadawał ton rywalizacji. Zielonogórzanie prowadzili nieznacznie różnicą 2-4 punktów. Dopiero po zwycięstwie w 12 wyścigu przewaga podopiecznych Adama Skórnickiego urosła do 6 oczek. W Falubazie świetny Patryk Dudek, bardzo dobra postawa Mikaela Jebsena-Jensena i Grzegorza Zęgoty i właściwie ta trójka nadawała ton rywalizacji, jeśli chodzi o zdobycz punktową, natomiast drużyna toruńska dziurawa, przede wszystkim zawiódł Jason Doyle. O tym mówił zresztą na pomeczowej konferencji prasowej menedżer Getwell Toruń, zielonogórzanin Jacek Frontczak.
Co chwilę u nas jest jak roller coaster i tutaj, że tak powiem, w dalszym ciągu brakuje zdecydowanie punktów liderów. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, bo to widać. Aczkolwiek muszę na usprawiedliwienie chociażby Jasona się powiedzieć jedną rzecz, że w pierwszym wyścigu, w którym tutaj z Grzegorzem bardzo ładnie walczył, był dosyć szybki, a niestety rozleciał się nowy silnik. No i później już było poszukiwanie i trochę nerwowo tutaj jazda, szczególnie na drugim łuku, no i punkty, że tak powiem, widać. Chciałem pogratulować Pawłowi bardzo dobrego występu z trudnego numeru startowego, ale dźwignął świetnie temat i gdyby, że tak powiem, liderzy pojechali swoje, to tutaj można byłoby do samego końca powalczyć o zwycięstwo. Jest tak ogromna presja, że tutaj różne rzeczy się zdarzają, różne rzeczy się mówi, a ja wychodzę z takiego założenia w tej chwili, że czasami warto odpuścić, nie komentować, gdzieś tam nawet nie, może czegoś nie robić na gorąco, bo później trochę wstyd wszędzie.
Skąd się bierze taka sytuacja, że przy tylu fajnych nazwiskach w naszej drużynie teoretycznie 11-0 w tym meczu żeśmy przywieźli?
No to jest właśnie dowód na to, że i odpowiedź na pytanie, dlaczego ten mecz przegraliśmy. Jeżeli się nie wygrywa wyścigów, no to się przywozi później najczęściej jedynki albo zera. Tam też mówił, że wygrywa się mecze wtedy i biegi, kiedy się zdobywa 5 albo 4 punkty. Jak się przywozi zerówki, to się mecze nie wygrywa.
Doyle zawiódł na całej linii, zdobył 5 punktów. Jego rodak, również Australijczyk Chris Holder, dorzucił tylko 4 punkty. I właściwie słaba postawa tej dwójki w dużej mierze przyczyniła się do tego, że Getwell Toruń przegrał w Zielonej Górze z Falubazem. A jeśli chodzi o Falubaz, znakomity Patryk Dudek, 14 punktów, tylko jedna porażka z Nilsem Christianem Iversenem. Dudek cieszył się po zawodach ze swojej zdobyczy punktowej i z wygranej.
Cieszę się, że udało nam się wygrać ten mecz, bo wiedzieliśmy też, w jakiej sytuacji jesteśmy. Na pewno dalej możemy tylko żałować, ale to trzeba o tym zapomnieć jak najszybciej, że pierwsze te mecze tutaj z Częstochową, z Tarnowem, tam gdzieś pogubiliśmy te punkty, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, szczególnie na naszym torze, żebyśmy mogli wygrywać z każdą drużyną. Cieszę się bardzo, że pojechaliśmy jako drużyna i udało nam się wygrać.
Teraz inny z zielonogórskich bohaterów, Grzegorz Zęgota i rozmowa z popularnym Zęgim o meczu z Getwell Toruń.
Zdawałem sobie sprawę z powagi zwycięstwa w 14 wyścigu. Starałem się pilnować, a też to rozegranie pierwszego łuku było, że tak powiem, troszeczkę tam iskrząco, ale wyszło na naszą korzyść, więc cieszymy się, bo to zwycięstwo było bardzo ważne.
Wygrana ważna, natomiast tor nie był do ścigania. Czy taki tor wam pasuje? Może inaczej postawię tezę. Ważne, żeby wygrywać, a nie żeby się ścigać.
No tak, zwycięstwo wiadomo. Zawsze zespół jest, że tak powiem, na pierwszym miejscu, a dopiero potem, jak zespół wygrywa, no to możemy doszukiwać się walki, jakby ciekawości z rozegranych, że tak powiem, emocjonujących wyścigów. Ale mam nadzieję, że z biegiem czasu uda nam się to wszystko połączyć razem do kupy i będą fajne, emocjonujące zawody, dużo ściganek, a oprócz tego zwycięstwo na naszym koncie.
Cały czas mówisz, jak rozmawiałem po meczach, że Falubas ma rezerwy cały czas, że jesteśmy w stanie wygrywać. To dalej ma Falubas rezerwy? Jaka jest ta nasza siła po tych 5 meczach?
Dalej każdy z nas ma coś do poprawy, więc jeszcze to nie jest to. Owszem, wygraliśmy przewagą 10-punktową. Jest jakiś optymizm przed rewanżem, że punkt bonusowy będzie mógł znaleźć się na naszym koncie, ale to też nie jest takie pewne, pamiętajmy, bo Torunianie na swoim obiekcie też potrafią jeździć i będą robili wszystko, żeby ten bonus znowu nam wyrwać, więc tak jak mówię, koncentracja, praca nad sobą i mam nadzieję, że dojdziemy do takiego miejsca, gdzie nie będzie słabych punktów w naszym zespole, tylko będziemy równo wszyscy jechali i wygrywali większymi ilościami punktów.
Tak jak wspomnieliśmy, to był mecz z podtekstami, bo przecież Jacek Frontszak pochodzi z Zielonej Góry, a Jason Doyle i Nils Christian Iversen to byli zawodnicy zielonogórskiej drużyny. To nie miało znaczenia, jeśli chodzi o rywalizację. Większą uwagę kibiców i dziennikarzy na pomeczowej konferencji prasowej skupiła osoba kapitana. Piotr Protasiewicz podobno już po meczu w Lesznie oddał opaskę kapitańską Patrykowi Dudkowi. Wczoraj także pojechał nie najlepiej, zdobył 5 punktów. Po meczu rozmawialiśmy o samym spotkaniu, ale także o oddaniu opaski kapitana.
Każdy mecz jest piekielnie ważny, tym bardziej pogubiliśmy punkty gdzieś tam w ostatnich dwóch spotkaniach. Szczególnie boli ta przegrana z Częstochową i tych punktów potrzebujemy bardzo mocno. Ciężko pracujemy jako drużyna. Liczą się 2 punkty, to jest najważniejsze.
Nie sposób cię o to nie zapytać. Już nie jesteś kapitanem? Skąd ta decyzja, że oddałeś tą opaskę Patrykowi?
Ale to chyba nie jest dzisiaj najważniejsze. Najważniejszy jest poziom tutaj sportowy i walczymy o punkty. To jest priorytetem.
Dziś ten tor odpowiadał, nie odpowiadał? Zawsze się o to pytamy, no ale nie sposób nie zauważyć, że nie było tych ataków po zewnętrznej twoich, tak?
Liczą się 2 punkty, powiem tak. Reszta to w gronie klubowym będzie dyskutowana.
Oszczędny w słowach Piotr Protasiewicz, no to przenosimy się teraz na konferencję prasową. Adama Skórnickiego zapytaliśmy m.in. o kwestię związaną z kapitanem, jak również o to, dlaczego nie były tak ciekawe, bo wyścigi nie były porywające, wyścigi nie były emocjonujące, głównie start, pierwszy łuk, a później już jazda gęsiego, tak było w większości wyścigów. Tak więc co z tym torem, panie Adamie?
Duże słowa uznania dla zawodników, bo znowu wyszło troszeczkę inaczej niż byliśmy przygotowani i przetrenowani, więc cieszę się, że udało im się po tym szybko rozwiązać ten tor, bo znowu słyszałem, że jest coś innego, więc no, gratulacje, że szybko się pozbierali, połapali i wygraliśmy te zawody. Cieszy mnie to, że większość z nas umie liczyć już do 5 i zdajemy sobie sprawę, że 5 i 4 wygrywają mecze.
To był wasz błąd w sztuce w takim razie, jeśli chodzi o przygotowanie toru, że jak to panuje, było coś innego niż na treningu, rozumiem, tak?
No na szczęście z tym torem to nie radzę sobie ja, więc cieszę się, że to zawodnicy potrafili coś z tego urobić. No za każdym razem wychodzi troszeczkę coś innego, ale miejmy nadzieję, że w tym tygodniu te problemy rozwiążemy. No tor wymaga dosypania pewnych elementów, pewnych składników i musimy to zrobić, żebyśmy mieli większą powtarzalność toru.
Nie o tą opaskę kapitańską Piotr Protasiewicz przekazał ją, z tego co rozumiemy, Patrykowi Dudkowi. Kapitanem jest teraz Patryk Dudek. Jak to właściwie jest, tak?
Dzisiaj proporczyk wręczał Patryk. Na razie nie mamy kapitana, jest to tak zwany kapitanat i wspólnie tą pieczę będzie sprawował Piotr z Patrykiem. Być może dołączy do nich jeszcze jakiś zawodnik. Zobaczymy. Na razie chcemy po prostu troszeczkę Piotra odciążyć z niektórych rzeczy, żeby mógł skoncentrować się przede wszystkim na jeździe.
Jako giermek wyskoczyłem tutaj dzisiaj w zastępstwie za Piotra na pierwszym łuku i zrobiłem tą tradycyjne hej Falubas, więc to tylko przejściowe.
Falubas Zielona Góra wygrał z Getuel Toruń 50-40. To druga wygrana Falubazu w 5. meczu ekstraligowych rozgrywek. Teraz przerwa. Zielonogórzanie za 2 tygodnie rywalizować będą we Wrocławiu z miejscową Spartą. Spartą, która wczoraj wygrała w Tarnowie z Unią 49-41.
To był materiał Macieja Noskowicza po niedzielnym meczu Falubazu Zielona Góra z Getuel Toruń. My jeszcze spoglądamy na tabelę Ekstraligi. Tutaj na pierwszym miejscu cały czas Fogo Unia Leszno. 5 meczów, 9 punktów, na co złożyły się 4 zwycięstwa, 1 remis. 2. Forbet Włókniarz Częstochowa, 7 oczek. 3. Betard Sparda, 5. 4. Cash Broker Stal Gorzów, 4 oczka, która przegrała w miniony piątek w Grudziądzu. 5. Grupa Azoty Unia Tarnów, również 4 punkty. To jest ciekawa o tyle sytuacja, że od 4 do 7 miejsca zespoły mają po 4 punkty. Na 6 miejscu aktualnie Falubas, 7 Getuel Toruń, a tabelę zamyka Mr. Garden GKM Grudziądz. To tyle, jeżeli chodzi o Żużel w dzisiejszym wydaniu magazynu sportowego Radio Zachód. Teraz zrobimy sobie chwilę muzycznej przerwy, a później będzie sporo koszykówki, będzie dużo na temat Stalmetu NIBC Zielona Góra, a także będzie o chromiku Żary, który ostatnio, no w miniony weekend, także dopiero co awansował awansował do drugiej ligi. A w tej części magazynu będziemy rozmawiać o koszykówce. Ze mną w studiu Jacek Białogłowy, kierownik redakcji sportowej Radia Zachód. Witam Ciebie, Jacku.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Jacku, zakończyła się ćwierćfinałowa rywalizacja z Termetu NIBC Zielona Góra z Rosą Radą w PLK. Zakończyła się wynikiem 3-1. Przed nami teraz półfinały z Anwilem Wrocławek, ale jeszcze na tych ćwierćfinałach się skupmy. Czy możemy być zadowoleni nie tylko z samego wyniku, ale także ze stylu, w jakim mistrzowie Polski pokonali Radomian?
Tak naprawdę mam wrażenie, że w playoffach to styl nieważny, jaki masz, ważne, że wygrywasz, więc z jednej strony, powtórzę, nieważne jak tam Stelmet grał, ważne, że wygrał 3-1 i awansował do tych półfinałów, natomiast mimo wszystko powiedziałbym, że cieszyć może fakt, że Stelmet potrafił w części tych meczów przynajmniej zrobić coś, czego nie robił w ostatnich tygodniach, a może nawet miesiącach z rundy zasadniczej PLK, to znaczy w trakcie meczów, jak ja to mówię i powtarzam to cały czas, ale najbardziej mi pasuje słowo, rozklejał się, nagle drużyna przestawała grać, leniuchowała w obronie, w ataku nic nie szło i przez wiele meczów rundy zasadniczej nie było w Stelmecie nikogo, kto to potrafiłby skleić, kto nagle potrafiłby tę drużynę, nie wiem, zebrać na środku parkietu i powiedzieć, chłopaki, teraz gramy i swoim autorytetem przekonać po prostu drużynę, że będzie grała, ewentualnie po prostu nie było kogoś takiego, kto brałby piłkę i zaczynałby seryjnie, czy to zdobywać punkty, czy tak rozprowadzać akcję, że ten Stelmet sklejałby się, jeszcze raz powtórzę, natomiast tutaj chociażby, bo jesteśmy po powrocie z Radomia kilka dni, ja tam byłem i widziałem, jak ta drużyna właśnie się sklejała podczas trzeciego spotkania chociażby, gdzie Stelmet zaczął znakomicie i potem nagle nic, znowu nie grał i wszyscy zaczęli się zastanawiać, właściwie myślę w Zielonej Górze, również na tej trybunce dziennikarskiej, jak to będzie, czy po prostu będzie kalka znowu tych meczów poprzednich i znowu Stelmet dokładnie, kiedy przestaje trafiać, to już do końca przestaje trafiać, jak przestaje bronić, to już przestaje bronić, a tu nie, okazało się, że Stelmet się odbudował, Martynas Gecewiczius był tym numerem jeden, który tę drużynę odbudował w tym trzecim spotkaniu, w czwartym spotkaniu to było dobre, też nie było to piękne spotkanie, nie było jakiegoś wielkiego stylu koszykarskiego, natomiast ważne było, że ten Stelmet potrafił cały czas trzymać za tą Rosą, bo ona tam przez chyba większą część spotkania do końca trzeciej kwarty prowadziła i nagle bach, kiedy trzeba, włączamy to swoje doświadczenie i oni doświadczeniem tak naprawdę wygrali i tutaj ze stylu, nie zajmowałbym się tak bardzo tym stylem, natomiast tym, że rzeczywiście doświadczenie wygrało, że to, że Stelmet ileś tam tych meczów playoffowych, czy jakichś mistrzowskich, jakichś europejskich, pucharowych zagrał, to spowodowało, to tutaj wyszło po prostu, że ta drużyna, kiedy rzeczywiście trzeba, to się spina. No mam nadzieję, że to również tak samo będzie w półfinałach. Wracając, ważne, że wygrali i ważne, że w tej ekipie to doświadczenie nareszcie się zapaliło, nareszcie odpalili zawodnicy, którzy no jednak grali słabiej w tych ostatnich tygodniach.
Po tej rywalizacji w hali CRS było 1-1. Rozmawiałeś wtedy z byłym trenerem za Stalu Grzegorzem Chodkiewiczem. No i pan Grzegorz spodziewał się piątego spotkania w Zielonej Górze. Okazało się, że to spotkanie jest niepotrzebne. A powiedz, jeszcze przed wyjazdem do Radomia, myślałeś, że Stelmet jest da radę, że wygra tam dwa razy i zakończy już tamtą rywalizację, czy to takie 50-50
było? Właściwie wszystkiego się chyba można spodziewać było, także 50-50 masz rację. Ja tam obawiałem się odrobinę, że będziemy wracali do Zielonej Góry i jeszcze będziemy grali i znowu będą straszne nerwy, że będzie 2-2, bo tak knułem sobie, że ten pierwszy mecz Stelmet właśnie wygra, ten, który wygrał rzeczywiście. Myślałem, że Rosa może pęknąć w tym momencie, ale z drugiej strony tak sobie też myślałem, że Rosa będzie pod ścianą i ten Wojciech Kamiński na tyle zmobilizuje Rosę, że ona może wygrać ze Stelmetem i że zrobi się 2-2 i wrócimy na piąte spotkanie. Natomiast ja różne scenariusze, prawdę powiedziawszy, zakładałem. I 2-2, i powrót do Zielonej Góry, ale też 2-0 dla Rosy i tak prawdę powiedziawszy, tak się trochę bałem i z duszą na ramieniu chyba cały Stelmet tam jechał, bo ta drużyna tak naprawdę przed tym wyjazdem, no wydaje mi się, że nie była pewna tak do końca swego, a Rosa tutaj w Zielonej Górze pokazała niezłą grę. Przecież Stelmet pierwszy mecz wygrał niewysoko. W drugim meczu była ta dogrywka i zwycięstwo Rosy, która teoretycznie powinna być zmęczona, jednak wygrała, więc przeróżne scenariusze ja osobiście, jeśli mnie pytasz, zakładałem. Ten najbardziej prawdopodobny, który miałem w głowie, to dokładnie to, co mówił Grzegorz Chodkiewicz, że 2-2 i spotykamy się w niedzielę w Zielonej Górze. No było inaczej i fajnie.
No skończyło się 3-1, no ale problemy też są i tymi problemami są kontuzje i to aż dwie aktualnie, bo do tego grona zawodników z urazem doszedł Jarosław Mokros. No pierwsze wiadomo, diagnozy były, że nieciekawe, później gdzieś tam sam zawodnik mówił, że chyba nie jest tak źle, ale ostatecznie w tym sezonie jego już ma zabraknąć w zielonogórskiej drużynie.
Tak.
Czy to jest duża, czy to jest bardzo duża strata i tutaj bierzmy pod uwagę jego ostatnią dyspozycję, no ale też tą liczbę Polaków, którzy muszą grać.
No właśnie, Kelati Polak. wiadomo, i amerykański, i polski paszport, wypada ze składu kilka miesięcy temu. Teraz wypada ze składu Jarosław Mokros, też polski paszport, i ktoś powie, bo ludzie, słyszę taki głos, Stelmet lubi grać z Anwilem, poradzi sobie nawet w takiej konstelacji. Natomiast jak jest czterech Polaków, trzech niskich i jeden wysoki, czyli Adam Chrycaniuk, a poza tym Zamojski, Koszarek i Matczak, to zaczyna się robić problem, ponieważ masz czterech Polaków.
Trenerskie szachy, jak to
dokładnie,
się mówi,
trzeba teraz. Dokładnie, cały czas w meczu musi biegać dwóch Polaków na parkiecie, więc teoretycznie można powiedzieć, no to niech dwóch biega w pierwszej połowie, niech dwóch biega w drugiej, ale w koszyku jest tak, że ktoś tam łapie faulę po prostu. Teraz czy jak schodzi jeden z Polaków za faulę, szybko ktoś tam złapie dwa faule, schodzi któryś z Polaków i teraz wpuścić Polaka na tą pozycję niskiego, czy wpuścić obcokrajowca na pozycję niskiego, ale wtedy trzeba zdjąć wysokiego obcokrajowca i wpuścić wysokiego Polaka. Więc kombinowanie, ta lekcja w tej chwili dla trenerów, to jest po pierwsze lekcja taktyczna, jeśli chodzi o rozrysowywanie, jakie akcje gramy przeciwko Anwilowi, jak zatrzymujemy atak Anwilu, to po pierwsze, a po drugie jeszcze szkoleniowcy, Andrzej Urlep i cała ławka rezerwowych w trakcie meczu musi się głowić, jak to zrobić, żeby po pierwsze był sensowny skład, nieosłabiany zejściami Polaków na parkiecie cały czas. Jak to jeszcze zrobić, żeby tych Polaków nie zamęczyć tak naprawdę, tak? Bo mówię, można by ich wypuścić po 20 minut, niech biegają, nie faulujcie na przykład. Oczywiście tutaj troszeczkę przesadzam, ekstremalnie mówię, natomiast to jest ogromny problem dla Andrzeja Urlepa i to może być kłopot dla całej drużyny. No też pytanie, jak ci Polacy rzeczywiście fizycznie to wszystko wytrzymają, bo jednak oni będą musieli odrobinę więcej grać. Z drugiej strony Filip Matczak w bardzo dobrej formie, w tej chwili jak dostanie więcej minut, to może będzie przeciwnie, paradoksalnie obróci się dla Stelmetu. Chociaż ta strata Jarosława Mokrosa jest bardzo, bardzo duża, bo on naprawdę miał dobre play-offy, świetnie grał, walczył pod koszami, a ta strata Tomasa Kelatiego wcześniej też bardzo duża strata dla Stelmetu, bo jego trójeczki w tym sezonie kapitalne, poza tym to był taki przywódca szatniowy drużyny, on próbował przynajmniej ten zespół skupiać i sklejać. Nie ma ich dwóch. Duży problem dla Stelmetu. Nie wiem, czy może się nie okazać ostatecznie, że to jest klucz do tej serii właśnie ci Polacy, ale może oni akurat, znowu wszystko gdybamy sobie, ale może oni okażą się tym kluczem do zwycięstwa Stelmetu właśnie, a nie do tego, że Stelmet będzie słabszy. Kto wie?
A co wiesz na temat powrotu ewentualnego Kelatiego? Czy jest szansa, że on jeszcze zagra?
To jest tak samo jak z tym Mokrosem, tak?
Czyli na razie jeden wielki znak zapytania.
Nie, powiedziałeś, że Mokros na pewno nie wróci, bo tak mówią lekarze. To tak samo o Kelatim. Lekarze mówią, że praktycznie nie ma szans. Natomiast i Kelati, i Mokros mówią sobie, okej, wiemy, co mówią lekarze. Lekarze zawsze przesadzają, a my sobie będziemy przygotowywali się i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzisiaj rozmawiałem z Jarosławem Mokrosem i powiedział mi tak, 5-6 tygodni mam pauzować, czyli wynikałoby, że na koniec czerwca będzie gotowy, a 7 czerwca jest ostatni finał, jeśli będzie 7 meczów, tak? A Mokros mówi, panie, ja będę próbował, jak to mi się szybko zagoi, to ja to owinę, ja to jakoś tam utwardzę i spróbuję zagrać. Kto wie, może cud nastąpi. To samo mówi Kelati, który wprawdzie kuleje cały czas na kolano, ale rehabilitację zaczyna i kto wie. Natomiast na dziś formalnie, oficjalnie oni nie mają szans praktycznie na powrót w sensownej przynajmniej dyspozycji, bo wyjść na parkiet po to, żeby tam stać i nic nie robić i osłabiać drużynę, no to by było bez sensu. Dokładnie.
Okej, to może teraz o Anwilu, ale jeszcze nie o tej rywalizacji półfinałowej, tylko chciałem ciebie zapytać o ten przedostatni mecz rundy zasadniczej we Włocławku, kiedy to Stelmet właśnie Anwil na jego terenie pokonał. A ty nie masz wrażenia, że ten mecz ze strony gospodarzy był jakąś taką zasłoną dymną, że to nie do końca był ten Anwil, którego chociażby teraz możemy się w półfinałach spodziewać?
Tak nam się wydawało tak naprawdę i całej Polsce się wydawało, że Anwil oddaje to spotkanie specjalnie, żeby Stelmet mógł podnieść się w tabeli, żeby Anwil nie wpadł na Stelmet za szybko, że jak Stelmet Anwil, to ewentualnie w finale się spotkajmy. Jestem świeżo z kolei po rozmowie z człowiekiem z Włocławka, media menadżerem Anwilu. On zarzeka się absolutnie, że to nie jest prawda, że oni się ustawiali, natomiast przyznaje, że z kolei Anwil, który miał bardzo dużą przewagę nad resztą rywali, że po prostu Anwil dostał od Igora Milicicia trenera swojego, zawodnicy mieli przykręconą śrubkę, bardzo fizyczne treningi, bardzo mocne i z tego powodu też wynikały te ostatnie ich porażki, bo oni w 5 meczach 4 razy przegrali, ale mówi, że wyliczyli sobie, że z Polfarmą zwycięstwo w ostatniej kolejce, to zwycięstwo było im potrzebne, żeby zająć pewne pierwsze miejsce, więc wyliczyli sobie, że nawet jak poprzegrywają, to i tak z Polfarmą wygrają, bo ona nie będzie już zmotywowana, bo i tak wypadnie poza pierwszą ósemkę, więc Milicic śrubkę dokręcił i założyli, że mogą zdarzyć się porażki. Oni twierdzą, że nie było żadnej zasłony dymnej. My widzieliśmy, Iwan Almeida nie zagrał w ostatniej kwarcie, nie było żadnego czasu wziętego przez Igora Milicicia. Dziwnie to wyglądało. Nie wiem, możemy tylko mówić, co sądzimy. Mi się wydaje, że oni bez specjalnej determinacji tam grali. Czy wygrają, czy przegrają, okej, machnęli na to ręką. Włocławek mówi, że nie, że walczyli, grali, ale Stelmet po prostu jest tak dobry, że wtedy, kiedy trzeba, to dokładnie wykorzystuje doświadczenie i tutaj Stelmet odpalił. A jak było naprawdę, to tego niewykluczone, że się nigdy nie dowiemy.
No to jeszcze na koniec ciebie zapytam, jak według ciebie, nie wiem, jak masz jakąś taką, budujesz sobie jakąś taką, powiedzmy, wizję na te najbliższe mecze, a to już piątek, niedziela we Włocławku ta rywalizacja się zaczyna. Co będzie według ciebie jakieś takie kluczowe? Jaka jest recepta na ten Anvil, biorąc pod uwagę i wszystko, i tą rundę zasadniczą, i te mecze z Radomiem i tak dalej? Na co Stelmet musi zwrócić jakąś taką...
No obrona, powtórzę tak jak wszyscy, jak mantrę. Obrona defense. I jeszcze raz obrona. Defense, ponieważ rzeczywiście Anvil lubi szybko grać, szybko przychodzi z obrony do ataku, trzeba tę szybką grę zatrzymać, zdecydowanie trzeba zatrzymać Iwana Almeidę. Pytanie, czy Stelmet jest w stanie to zrobić przy tej swojej obronie niestabilnej w tym sezonie, więc klucz to będzie obrona, po pierwsze, umiejętne wykorzystanie Polaków przez trenerów i wiara w to, że można ten Anvil pokonać, nie jakieś położenie po sobie uszu w momencie, kiedy Anvil rzeczywiście będzie miał być może jakąś serię, ten run, zryw, jak to nazywamy po polsku. Jeżeli Stelmet nie odpuści, nie rozklei się, tylko będzie potrafił jakoś razem, wspólnie być, to myślę, że ma szansę przywieźć chociaż jedno zwycięstwo. Powiedział Martyna Zgecewiczius po meczu numer 3, że ta drużyna pokazała w Radomiu w końcu, nareszcie, po przerwie, że jest znowu drużyną, bo ta drużyna rzeczywiście, tam różne obozyki, wewnątrz jeden się boczył na drugiego. W Radomiu pokazali, że są drużyną i może to będzie ten czwarty argument, czy czwarty klucz do tego, żeby ten Anvil zatrzymać. Czyli obrona, trenerzy, wiara i jeszcze, tak jak powiedziałem, na samo zakończenie, ten czwarty klucz.
To była rozmowa z kierownikiem redakcji sportowej Radia Zachód, naszym specjalistą od koszykówki Jackiem Białogłowym, a teraz będziemy rozmawiać o Chromiku Żary, który awansował do drugiej ligi. Z tej strony gratulacje dla całej drużyny, dla sztabu szkoleniowego drużyny z Żar, no bo to jest na pewno niewątpliwie sukces. Będziemy mieli swojego przedstawiciela także na poziomie drugiej ligi. No to już za chwilę o Chromiku Żary. Dzisiaj gościem programu Dogrywka w Radiu Zielona Góra był Dariusz Kalinowski, który w sobotę wraz z Chromikiem Żary właśnie świętował awans do drugiej ligi koszykarzy. No i z byłym graczem zielonogórskiego Zastalu, między innymi właśnie o weekendowym turnieju finałowym w Szczecinie, a także o przyszłości żarskiego basketu, rozmawiał Jacek Białogłowy. Posłuchajmy.
Dariusz Kalinowski, niegdyś Zastal Zielona Góra, dzień dobry.
Witam serdecznie.
A teraz Chromik Żary, witam serdecznie. Zaprosiłem pana dlatego, że faceci z Zielonej Góry rządzą w Chromiku Żary. Chromik Żary, klub niedaleko z Zielonej Góry, fajnie rozwijająca się koszykówka, młodzieżowa, mnóstwo grup młodzieżowych, ale też z ambicjami od pewnego momentu seniorska koszykówka. I pańska drużyna awansowała w weekend do drugiej ligi, w sobotę awansowaliście dokładnie do drugiej ligi, pokonując Ogniwo Szczecin. W Szczecinie ten turniej. Od kiedy pan tam gra w ogóle w Chromiku?
Od poprzedniego sezonu.
Niech pan powie więcej, jak to od poprzedniego sezonu było. Od kiedy są te ambicje, tak, drugoligowe? Bo chyba już troszeczkę czasu te ambicje trwają. To już nie była pierwsza próba teraz w Szczecinie ten weekend, prawda?
Dokładnie. Znaczy ambicje pojawiły się, myślę, po pierwszej rundzie tamtego sezonu, kiedy tak naprawdę wygrywaliśmy mecz za meczem. I chyba nikt się nie spodziewał, że będą takie wyniki. Balon powolutku był nadmuchiwany z miesiąca na miesiąc, im bliżej było baraży, tym był większy, aż w końcu jak przeszliśmy półfinały baraży i trafiliśmy już do finału, to tak naprawdę kiedy dostaliśmy organizację u siebie w Żarach przy własnej publiczności, to każdy chyba już mocno liczył na to, że może się uda w pierwszym sezonie już awansować do drugiej ligi.
A czy to tak było, że po prostu sama młodzieżowa koszykówka znudziła się władzą klubu, znudziła się w tym sensie, że nie chcemy tylko młodzieżą się zajmować, tylko chcemy coś seniorskiego w końcu wywalczyć, bo same młodzieżowe sukcesy już nas nie zadowalają. Chcemy coś więcej, tak?
Może tak, chociaż wiadomo, że ten klub powstawał dla młodzieży, po to, żeby właśnie żarska młodzież mogła się szkolić, żeby mogła też gdzieś spędzać czas poza szkołą, tak, żeby mogli pobiegać też za piłką, a dodatkowo, wiadomo, powstał zespół seniorski, do którego ta młodzież miała trafiać i dalej rozwijać się w koszykówce.
ta trzecia liga, w której panowie graliście, to jaki to ma poziom właściwie?
Trzeciej ligi.
Czyli mocno amatorski, czy nie?
Tak. Chociaż można powiedzieć, że jeśli chodzi o
nazwiska facetów, którzy grali w ligach pierwszej, w ekstraklasie, gdzieś tam się próbowali wkleić, tak?
Można powiedzieć, że całe ligi tak naprawdę są mocno amatorskie, natomiast jest kilka zespołów w Polsce, które tak naprawdę finalnie chcą gdzieś awansować, są wzmocnienia, są zawodnicy ściągani właśnie z drugiej ligi, czy gdzieś byli zawodnicy, którzy grali gdzieś na wyższych szczeblach. No i wtedy już te mecze są poważne i na pewno trudne.
A niech pan powie coś o tym turnieju w ogóle. Tak, bo decydujący mecz był z Ogniwem Szczecin, natomiast jak to od początku, od piątku szło?
W piątek graliśmy z Anwilem Włocławek. Jest to młodzież oparta gdzieś tam pod koszykówkę seniorską we Włocławku. Z nimi wygraliśmy po też bardzo ciężkim meczu, przegrywając do przerwy chyba bodajże 12 punktami. Udało nam się wyrwać ten mecz. To był klucz tak naprawdę do tego, żeby później móc walczyć o awans do tej drugiej ligi. No i drugi mecz, tak się poukładała tabela, że wystarczyło wygrać drugi mecz z gospodarzami, żeby trzeci mecz z Radomiem, z Rosą w ogóle nie miał już znaczenia.
Czwarta kwarta chyba decydowała, przegrywaliście przed tą czwartą kwartą, zdaje się, tak? Ale tak, tą czwartą wzięliście bardzo mocno.
No, bardzo mocno musieliśmy się chyba skupić na obronie i nie dać sobie skakać po głowach i wyrwać każdą piłkę, żeby móc później dorzucić jakieś ważne punkty i dociągnąć ten mecz.
25-14, czwarta kwarta mam tu przed oczami w tej chwili, także wyszła wam idealnie.
Wyszła właśnie z tej mocnej obrony i chyba z takiego wielkiego zaangażowania całego zespołu.
Proszę pana, a pan, bo trzeci mecz już, właściwie przegrali się ten trzeci mecz,
tak,
już po balowaniu nocnym pewnie.
No coś może tam było.
Okej, proszę pana, jaką pan rolę pełni w tej drużynie i jaki to jest etap, nazwę to górnolotnie, pańskiej kariery w tej chwili? Etap schyłkowy, czy pan tam jeszcze w tej drugiej lidze będzie grał? Co robi Dariusz Kalinowski w koszykówce?
To jest taka mała reaktywacja, może inaczej. Gdzieś tam swoją karierę kończyłem parę lat temu, później biegałem na boiskach amatorskich tutaj w Zielonej Górze, dostałem propozycję w poprzednim sezonie, żebym razem z Mariuszem Machowskim właśnie dołączył do tego zespołu, żebyśmy może coś powolutku razem zaczęli tworzyć. No i w tym sezonie, jeśli zrobiliśmy już awans, to mam nadzieję, że dalej będę mógł grać dla Chromika Żary.
Rozumiem, że pan tam jest rozgrywającym?
Tak, dokładnie.
Pozycja numer jeden, ewentualnie, czy kombo jest pan tak zwany po nowoczesnemu?
Bardziej jeden. Mamy tam bardzo dużo chętnych zawodników do rzucania.
Okej, a powiedzmy, kto tam z Zielonej Góry jeszcze gra, bo może kibic się nie interesuje Chromikiem Żary, a tam jest może nie jakaś lawina ludzi, ale kilka osób związanych niegdyś za stale, mniej lub bardziej gra tam razem obok pana, prawda?
Tak, Mariusz Machowski, który wcześniej trenował właśnie w Zastalu Zielona Góra, jeszcze pod skrzydłami trenera Aleksandrowicza, jest Mariusz Matczak i Mateusz Rusiński.
Jest Łukasz Niesowski, to jest człowiek z Jeleniej Góry, to jest największa gwiazda tej drużyny, bo to gość, który ten dopiero lubi sobie postrzelać.
Tak, bardzo, bardzo lubi piłkę, natomiast no, jakby on przyszedł w tym celu, tak? On miał być strzelcem, on miał być liderem punktowym, miał zdobywać te punkty. No i tak w tym sezonie się w sumie u nas odnalazł. Bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o czytanie gry. Dużo grał na parkietach drugoligowych, ma za sobą awanse do pierwszej ligi, więc doświadczenie wielkie.
Pewnie jest wcześniej, pewnie jakichś dokładnych informacji pan mi nie poda, natomiast co Żary chcą z tą koszykówką w drugiej lidze wywalczyć, jak to może ktoś wstępnie wam mówił, słuchajcie, sypnie miasto pieniędzmi, naściągamy zawodników i teraz to my będziemy drugą ligę podbijać sobie.
No, ciężko powiedzieć, bo minęło parę dni od awansu, więc musimy poczekać. Myślę, że ten tydzień będzie już nam trochę rozświetli drogę, co dalej.
Ale widać tam jakiś klimat właśnie taki, że jak teraz jesteśmy w drugiej lidze, to gdzieś może pan menedżer, czy pan prezes, czy pan właściciel firmy Chroma, która sponsoruje ten klub, czy oni gdzieś tam przebąkiwali, słuchajcie chłopaki, awansujemy do drugiej, to tam nie martwcie się, nie będzie tak, że wy sobie będziecie grali i góra, dół, spadali, wchodzili, tylko pewne tutaj kasa będzie na to, żeby chociażby spokojnie w tej drugiej lidze grać?
Myślę, że na pewno takim celem będzie utrzymanie się w tej drugiej lidze i sprawdzenie tych parkietów drugoligowych z obecnym składem, bądź może z jakimiś drobnymi wzmocnieniami, żeby później może w przyszłości walczyć nawet gdzieś o wyższe cele w tej drugiej lidze. Nie sądzę, żeby ten awans był wykonywany tylko po to, żeby wejść, a za chwilę w następnym sezonie spaść i go nie utrzymać.
Zna pan poziom drugiej ligi na przykład? Jaka to jest różnica? Często jak się pierwszą z Ekstraklasą porównuje, to Jezus, łapią się ludzie za głowy, nie ma szans żadnych, albo kupicie sobie Murzynów, Jugosłowian, albo jakichś i innych zawodników. Natomiast tutaj myśli pan, trzecia, druga liga, duża różnica?
Jest już większa na pewno różnica i na pewno każdy mecz jest już taki na wagę złota i trzeba mocno się naszarpać, żeby wygrać ten mecz. W trzeciej lidze potrafiliśmy mieć spotkania, gdzie do przerwy już wygrywaliśmy 20 czy 30 oczkami i po prostu te mecze stawały się troszeczkę nudne, tak? W drugiej lidze na pewno będzie dużo walki i my jako Beniaminek też będziemy musieli gdzieś tam się zaznaczyć i pokazać, że nie będziemy do bicia, tylko chcemy wygrać jak najwięcej spotkań.
Za nami spora, naprawdę pokaźna dawka koszykówki, basketu w magazynie sportowym Radia Zachód w dzisiejszym wydaniu. No to teraz pora na futbol, bo na 6 kolejek przed końcem czwartej ligi pewnie awansu na trzecioligowy poziom są już piłkarze Warty Gorzów. Przypomnijmy, że gorzowianie dopiero rok wcześniej awansowali do czwartej ligi z klasy okręgowej, a tu już awansowali teraz na jeszcze wyższy poziom. O kolejnym sukcesie tego klubu i o tej trzecioligowej przyszłości nasz reporter Filip Górecki rozmawiał z trenerem Warty Mateuszem Konefałem oraz z prezesem, a zarazem głównym sponsorem tego klubu, Zbigniewem Pakułą. Posłuchajmy tego materiału.
Jest Bayern, jest Manchester City, jest Warta Gorzów. Mamy piąty dzień maja, ponad miesiąc do końca ligi, a Warta już może sobie plażę robić. Jak to się stało?
No z tą plażą to tak jeszcze spokojnie. Bo...
Jeszcze Puchar Polski, tak, ale jeżeli chodzi o ligę.
Tak, no Puchar Polski, 7 kolejek do rozegrania. Też będziemy chcieli udowodnić, że nie jest to jakiś przypadek. Będziemy chcieli czy tą przewagę punktową utrzymać, bądź ją nawet powiększyć, zdając sobie sprawę, że w tej lidze bardzo często inne zespoły się potykają, więc dalej będziemy chcieli trzymać swój poziom, swoją gdzieś drogą będziemy chcieli iść. Natomiast teraz tak naprawdę koncentrujemy się na dacie 16 maja, gdzie czeka nas półfinałowe spotkanie ze Sprotawią Szprotawa i tutaj tak naprawdę od poniedziałku dzisiaj jest czas na jedno piwko, a nawet więcej. Jest czas na radość, ale od poniedziałku musimy dalej się koncentrować na naszej pracy, żebyśmy tego 16 maja potwierdzili naszą gdzieś tam chęć zdobycia Pucharu Polski.
Drużyna, która awansowała do czwartej ligi, przeszła spore zmiany, ale nie ściągnęliście jakichś nie wiadomo jakich wielkich gwiazd. Oczywiście Damian Szałas, możemy powiedzieć, że to jest zawodnik robiący różnicę z dużym CV. Te mecze to nie były 7-0, 10-0. Często wygrywaliście 1-0, 2-1. Zdarzały się 4-5, ostatnio 0. Kiedy to się wszystko tak rozwinęło?
Nie wiem, na to wszystko jeszcze przyjdzie czas, na taką głębszą analizę, na podziękowania wielu osobom, które się przyczyniły do tego, bo tak naprawdę, jak wiemy, sukces ma wielu ojców i tutaj będzie trzeba podziękować wielu osobom, które pomogły, które przyczyniły się do tego, do tej rzeczy, która się stała. Jeśli chodzi o wyniki, no jak się przyjrzymy innym ligom, no to nigdy nie ma tak, że gdzieś lider każdy mecz wygrywa w rozmiarach 5-0, 7-0. Są spotkania, które wygrywamy wysoko, są spotkania, które wygrywamy na styku. Nie wiem, być może część ludzi nam zarzucała ostatnio, że wygrywamy jedną bramką bądź dwoma tylko, ale trzeba było zwrócić też uwagę, że ostatnie 5 kolejek graliśmy bądź co bądź z drugą, trzecią, czwartą, piątą siłą naszej ligi. I co by tutaj nie mówić, czy ta liga jest silna, czy nie silna, tak to wygląda, więc grając z zespołami, czy to z wiceliderem, czy z trzecim miejscem, czy z czwartym miejscem, potrafimy wygrać. Wygraliśmy, można powiedzieć, z całą szczołą ligi. No i z tego tytułu trzeba się tylko cieszyć. Natomiast teraz zostały nam mecze, można powiedzieć, z dołem tabeli i z środkiem tabeli, w których też one będą miały jakąś swoją specyfikę, do których będziemy musieli w odpowiedni sposób podejść, żeby te spotkania wygrać. Wcale one nie będą łatwiejsze.
Na pewno zawsze trener powie, że bohaterem jest cały zespół i to jest zrozumiałe. Natomiast pozwolę sobie zaryzykować tezę, że na pierwszych miejscach wśród bohaterów jest dwóch panów Damianów.
No tak jak powiedziałem wcześniej, nie chciałbym gdzieś tutaj wyszczególniać teraz, bo kogoś ominę, też jeszcze we mnie buzują emocje, buzuje radość. W autobusie było naprawdę wesoło. Oczywiście, no to są nasze zęby trzonowe. Damian Matela, który teraz boryka się z kontuzją, Damian Szałas, który boryka się z kontuzją, Patryk Niedecki, który też nam wypadł. To były nasze zęby trzonowe, natomiast ja cały czas podkreślam, że fajnie, że siłą tego zespołu jest jednak jedność i jesteśmy wszyscy razem i nawet mimo wypadnięcia tych zębów trzonowych, ta szczęka dalej potrafi mocno gryźć i połykać kolejnych rywali.
Panie prezesie, jaka ta będzie ta Warta w trzeciej lidze? Bo to są dwa hasła, ewolucja czy rewolucja?
Znaczy, jakiejś tam gwałtownej rewolucji na pewno nie będzie. Tutaj już jak na łamach wcześniej mówiliśmy, że chcemy dokoptować maks 3-4 osoby. Prawdopodobnie trzony, znaczy większość zawodników zadeklarowało, że chce i wyraża chęci. Nie wiadomo tylko, czy się znajdzie miejsce dla nich, dlatego też postanowiliśmy tam otworzyć od nowego, że tak powiem, sezonu drugi zespół rezerw Warty, który prawdopodobnie tutaj za zgodą okręgowego lub Lubuskiego Związku Piłki Nożnej przystąpi do rozgrywek A-klasowych. Także tak tu mówię, 3-4 osoby chcemy, którzy, że tak powiem, wzmocnią ten zespół, bo na poziomie jakimś tam takim tutaj czwartoligowym to ten zespół jest naprawdę wyróżniającym się zespołem, ale już wiadomo, ten przeskok w trzecioligowych rozgrywkach jest już naprawdę o wiele wyższy, my sobie z tego zdajemy sprawę. Będziemy próbować, tak cały czas mówiliśmy w czwartej lidze, że będziemy chcieli próbować w pierwszym sezonie się utrzymać, a jak wyjdzie, to może i awansować.
W sumie nikt się chyba nie spodziewał, jeszcze powiedzmy o tym sezonie, nikt się chyba nie spodziewał. Może, że będziecie w czołówce po zmianach w składzie, tak. Może po tych pierwszych meczach, że może to być coś bardzo dobrego, tak. Ale mamy to, co w rozmowie z Mateuszem Konofeem, początek maja to już jest pozamiatane. To chyba przechodzi was wszystkich, najśmielsze oczekiwania.
Znaczy przychodzi. My mamy już ten komfort, tutaj już powtórzę po raz kolejny, że mamy ten komfort, że już możemy przygotowywać zespół pod rozgrywki trzecioligowe, czyli możemy roszady robić tymi, że tak powiem, młodszymi zawodnikami.
To już się działo właściwie, tak?
No. Tak, tak. No już tutaj i Świebodzin tutaj teraz też w tym meczu. No staramy się tam już testować sobie tam pozycje zawodników. Na pewno nikt z tych zawodników nie będzie i cały zespół jest na tyle zmotywowany, że nikt do końca nie chce przegrać żadnego meczu. No i generalnie teraz nastawienie jest też takie, żebyśmy ten puchar jednak zdobyli.
Zmieniamy temat. Gorzowianka Wioletta Paduszyńska była najlepszą kobietą w polskiej edycji ogólnoświatowego biegu Wings for Life. To taki specyficzny wyścig, ponieważ zawodnicy nie biegną do mety, a to meta w samochodzie goni samych zawodników. No i ideą tego biegu jest tutaj szczytny cel, pomoc osobom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Na badania związane właśnie z tymi urazami przekazywany jest 100% wpisowego właśnie z tego biegu. Paduszyńska przebiegła w Poznaniu ponad 48 kilometrów. O jej sukcesie z samą właśnie zawodniczką oraz także trenerem Sebastianem Wierzbickim rozmawiał nasz reporter Filip Górecki.
Przyjemny szum na całą Polskę, można powiedzieć na cały świat, bo nie tylko tutaj w Polsce, ale na całym świecie jest Wings for Life.
48 kilometrów, no jakby nie liczyć, to jest dużo więcej niż maraton.
No tak, to jest dużo więcej niż maraton, 6 kilometrów więcej. Także chciałam dobiec do maratonu, dystans maratoński pokonać, no a potem już po prostu.
Takie było założenie, tak? Żeby maraton przebiec.
Takie było założenie. No na początku było założenie trochę więcej pobiegać, pobić rekord zeszłego roku, no ale niestety pogoda nie pozwoliła, było ciepło.
Był kryzys?
Był kryzys i to nie jeden, no ale zwalczony pozytywnie, także do 48 dobiegłam.
Trenerze, jak to jest przygotować zawodniczkę na bieg, w którym nie wiadomo, ile się pobiegnie?
Tutaj dużą rolę też odgrywa taktyka i samo podejście zawodnika czy zawodniczki do już walki później na trasie, bo trzeba tutaj powiedzieć, że Wiola naprawdę ma taki charakter wojowniczki, nie odpuszcza, dopóki ma siłę, może walczyć, to po prostu walczy. I dlatego w takim biegu jak Wings for Life naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Zresztą zawsze mówiliśmy o tym, że Wiola ma predyspozycję do takich długich maratońskich biegów. Nieco skupiliśmy się w zeszłym sezonie na poprawie szybkości na dystansach krótszych. To też owocuje tym, że podczas takiego kryzysu, jak po 42 kilometrze, no każdemu już jest ciężko, tak? Czy biegniemy ultramaraton dla siebie, czy biegniemy ultramaraton podczas takiego biegu jak Wings for Life, gdzie nie wiemy, gdzie ta meta nas tak naprawdę dogoni. Musimy walczyć taką już siłą woli, tak? I tutaj też ta szybsze prędkości, które Wiola na treningach osiągała, czy na dystansach krótszych, pomagają jeszcze gdzieś tam na parę zrywów na trasie i one wtedy dają taki efekt, jaki Wiola wczoraj pokazała, czyli 48 kilometrów. Naprawdę świetny wynik w tych warunkach atmosferycznych, to jest naprawdę klasa.
Taki bieg, no właśnie tak jak zwraca uwagę trener, to się rozgrywa nie tylko w nogach, ale i w głowie szczególnie, nie wiedząc i czym to się skończy, kiedy, gdzie, w którym miejscu.
Tak, przede wszystkim trzeba mieć pokładane w głowie nogi swoją drogą, ale zwalczyć kryzys psychiczny.
Adam Małysz tam się jeszcze pojawił, to też była taka atrakcja tego biegu.
Tak, Adam Małysz się pojawił. Chciał, żeby był jak najdalej ode mnie, także uciekałam co sił w nogach, ale w końcu dopadł mnie.
Mieliście okazję chwilę porozmawiać?
No niestety nie było, pomachałam tylko Adamowi i Adam ruszył za najlepszym mężczyzną.
Jeszcze trzeba dodać, że idea tego biegu jest specyficzna, ale ważna.
Tak, idea biegu jest specyficzna, także to jest jedyny w swoim rodzaju bieg. Tutaj biegamy dla tych, którzy nie mogą biegać. My jesteśmy zdrowi, możemy biegać, możemy pokazać, że można pomagać.
Jak się z trenerem Wierzbickim współpracuje?
Bardzo dobrze się współpracuje z trenerem Wierzbickim. Jest, jakby to powiedzieć, wyrozumiały. Na pewno ma dużo cierpliwości do mnie, jak to kobiety mają chimery i swoje, także sprawdza się jako trener.
Jakie najbliższe plany?
Najbliższe plany? Jeszcze nie wiemy, uzgodnimy. Na razie muszę dojść do siebie po Wingsie, zregenerować się i będziemy ustalać.
Długo trwa taka regeneracja?
No, tak myślę, tydzień, dwa tygodnie.
Pięć minut dzieli nas od godziny 22, a w dzisiejszym wydaniu, już kończąc właściwie to wydanie dzisiejsze magazynu sportowego Radia Zachód, jeszcze jeden ciekawy materiał. Marcin Filipiak z Gorzowskiej Akademii Kettlebell wywalczył w ciągu tygodnia kolejno tytuł Mistrza Europy, ale także Mistrza Świata w tej odważnikowej dyscyplinie sportu. Gorzowianin cieszy się i nie ukrywa swojej radości, że udało mu się optymalnie przygotować się zarówno do zawodów w Słowenii i Holandii, pomimo tak krótkiego odstępu czasu pomiędzy tymi zawodami, a właśnie z Marcinem Filipiakiem rozmawiał Filip Górecki.
To było wielkie wyzwanie, ale my byliśmy tego świadomi. Mówiąc my, mam na myśli osoby, które też jakby pomagały mi w przygotowaniach. I wszystko to było przeliczone na ten start i w Słowenii na Mistrzostwach Europy, i w Holandii na Mistrzostwach Świata. Więc jakby to nie była obawa, że to jest jakby niezaplanowane. Było w planie i jak widać plan przyniósł doskonały rezultat, bo się udało jedne i drugie zawody wygrać.
Chronologicznie w Słowenii, jak to przebiegało, jak to wyglądało?
Słowenia, Mistrzostwa Europy, Girvoi Sport, czyli Kettlebell Sport, Federacji IGSF, Ukraińska Federacja. No cóż, tak naprawdę moja korona konkurencja, czyli Clean and Jerk, czyli długi cykl jednorącz, zarzut i podrzut, w niej właśnie startowałem. Założenie było na 100 powtórzeń, udało się zrobić 109, tak naprawdę 110, ale nie zostało jedno zaliczone, nie wiedzieć czemu, co dało pierwsze miejsce. Dalej, jeśli chodzi o Holandię, plan tak naprawdę wykonany w 101%, dlatego że założenie było już na 140, to był inny odważnik, ale ta sama konkurencja, 140 powtórzeń i dokładnie tyle udało się wykonać.
Jak konkurencja, jaki poziom był tych zawodów jednych i drugich?
Czy może zaczniemy od tych, z których jestem o wiele bardziej zadowolony, czyli od Mistrzostw Świata, dlatego że wygrali zawody, w których mogli uczestniczyć ludzie z całego świata w różnych miejscach na świecie i te wyniki porównać, to jest naprawdę coś, to jest wow. Takim dodatkowym tutaj dla mnie wyróżnieniem jest to, że człowiek, który wisi na plakacie w moim klubie, legenda sportów odważnikowych, no przegrał akurat w tym boju ze mną, jego nazwisko jest pod moim, flaga rosyjska jest pod polską, więc to jest dodatkowa duma. I naprawdę wierz mi, że daje tyle siły i motywacji do następnych startów, ile żadne inne słowa pochwały, gratulacji czy jakiekolwiek inne wyniki.
Jak już się jest na poziomie wysokim, europejskim, światowym, to ciężko z niego zejść chyba.
No na pewno kiedyś trzeba będzie z niego zejść, być może będzie to bolesne zejście, jakiś bolesny upadek, a być może po prostu jakieś wycofanie się powoli z tego zawodowego, powiedzmy, sportu. A na tą chwilę plany są, nie mam zamiaru się wycofywać. Teraz dokładnie sobie tutaj z kolegami i koleżankami ustalimy nowe plany, nowe cele. Na pewno się do tego przygotujemy. No i mówię, czas pokaże, na pewno będzie się działo i jeszcze w tym roku, nie tylko jakby w Polsce, też za granicą.
Jest czas na odpoczynek teraz, chwilę? Czy się spotykamy na sali treningowej, dlatego tak dopytuję.
Dokładnie, wczoraj, właściwie dzisiaj rano wróciłem z Holandii. Teraz robię taki trening, powiedzmy, regeneracyjny na tak zwanym roztrenowaniu, chociaż jest to trochę mylne, dlatego że za tydzień znów startuję. Mamy zgrupowanie kadry narodowej też na Węgrzech, będą też zawody. Aczkolwiek bardziej jadę jako trener Aureli, która, mam nadzieję, w końcu pokaże na zawodach takich na arenie międzynarodowej, ile naprawdę znaczy. Bardzo, bardzo na to liczę, że w końcu się odblokuje i że zrobi co najmniej taki wynik, jaki robi na treningach, bo jakby tak się stało, to na pewno przyjedzie do domu z medalem.
Marcinowi Filipiakowi oczywiście życzymy kolejnych sukcesów na tym wysokim, europejskim, światowym poziomie w tej, no może trochę dla niektórych pewnie egzotycznej dyscyplinie sportu, nazywanych przez niektórych odważnikową dyscypliną. To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego Radia Zachód. Jakub Lesiński, kłaniam się, dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę i do usłyszenia.